Pan Longinus podbi pięta, pierwszy raz w życiu księcia na pogrzebie ujrzawszy, własnym oczom uwierzyć nie mógł. Słysząc bowiem tyle o sławie jego, wyobrażał sobie, że musi to być jakiś olbrzym o głowę rodzaj ludzki przewyższający. A tymczasem książę był wzrostu prawie małego i dość szczupły. Młody był jeszcze, liczył dopiero 36 rok życia, ale na twarzy jego widne już były trudy wojenne. O ile bowiem w Łubniach żył jak król prawdziwy, o tyle w czasie licznych wypraw i pochodów, dzielił nie w czasy prostego towarzysza. Jadał czarny chleb i sypiał na ziemi na wojłoku, a że większa część życia schodziła mu na pracach obozowych, więc odbiły się one na jego twarzy. Wszelako oblicze to na pierwszy rzut oka zdradzało nadzwyczajnego człowieka. Malowała się w nim żelazna, nieugięta wola i majestat, przed którym każdy mimowoli musiał uchylić głowy. Widać było, że ten człowiek zna swoją potęgę i wielkość. I gdyby mu jutro włożyć koronę na głowę, nie czułby się ani zdziwionym, ani przygniecionym jej ciężarem. Oczy miał duże, spokojne, prawie słodkie, jednakże domy zdawały się być w nich uśpione i czułeś, że biada temu, kto by je rozbudził. Nikt też znieść nie mógł spokojnego blasku tego spojrzenia. I widywano posłów, wytrawnych dworaków, którzy stanąwszy przed Jeremim mieszali się i nie umieli zacząć dyskursu. Był to zresztą na swoim Zadnieprzu król prawdziwy. Z kancelarii jego wychodziły przywileje i nadania. My po Bożej miłości, kniaź i gospodyn, etc. Niewielu też i panów za równych sobie poczytywał. Kniaziowie z krwi dawnych władców bywali u niego marszałkami. Takim był w swoim czasie i ojciec Heleny, wasył Łycha Kurcewicz, który to ród przecie, jak się wyżej wspomniało, wyprowadzał się od Koriata, a w samej rzeczy od Rurykowiczów pochodził. Było w księciu Jeremim coś, co mimo wodzonej mu łaskawości trzymało ludzi w oddaleniu. Kochając żołnierzów, on sam poufalił się z nimi. Z nim nikt nie śmiał się poufalić. A jednakże rycerstwo, gdyby mu kazał konno w przepasie dnieprowe skoczyć, uczyniłoby to bez wahania. Po matce Wołoszce odziedziczył on cerę białą, tą białością rozpalonego żelaza, od której żar bije, i czarny jak skrzydło kruka włos, który na całej głowie podgolony, z przodu tylko spadał bujniej i obcięty nad pliwiami, mu połowę czoła. Nosił się po polsku, o ubiór niezbyt dbał i tylko na wielkiej uroczystości nakładał szaty kosztowne, ale wówczas świecił cały od złotej kamieni. Pan Longin w kilka dni później był obecny na takiej uroczystości, gdy książę dała posłuchanie panu Rozwanowi Ursu. Audiencje posłów odbywały się zawsze w sali tzw. niebieskiej, gdyż na jej suficie firmament niebieski wraz z gwiazdami, pędzlem gdańszczanina Helma był wyobrażony. Zasiadał wtedy książę pod baldakimem z aksamitu i gronostajów, na wyniosłym krześle do tronu podobnym, którego podnóżek był blachą pozłocistą obity. Za księciem zaś stał ksiądz Muchowiecki, sekretarz, marszałek kniaź Boronicz, pan Bogusław Maszkiewicz, dalej paziowie i 12 trabantów z halabardami, przybranych po hiszpańsku. Głębie sali przepełnione były rycerstwem w świetnych strojach i ubiorach. Pan Rozwan prosił w imieniu gospodara, by książę swym wpływem i grozą imienia wyrobił u chana zakaz Tatarom budziackim wpadania do Wołoszczyzny, które corocznie straszliwe szkody i spustoszenia czynili, na co książę odpowiedział piękną łaciną, że budziaccy nie bardzo samemu Hanowi byli posłuszni, że jednakże gdy na kwiecień spodziewa się Czausa Murzy, posła Hanowego, u siebie, będzie przez niego upominał się u Hana o krzywdy wołoskie. Pan Skrzetuski poprzednio już zdał relację ze swego poselstwa i podróży oraz wszystkiego, co słyszał o Chmielnickim i jego naślicz ucieczce. Książę postanowił posunąć kilka pułków Rudakowi, ale nie przywiązywał wielkiej do tej sprawy wagi. Tak więc nic nie zdawało się zagrażać spokojowi i potędze zadnieprzańskiego państwa, rozpoczęły się w Łubniach uroczystości i zabawy. Tak z powodu bytności posła Rozwana, jak i dlatego, że panowie Bozyński i Lasota oświadczyli się wreszcie uroczyście w imieniu wojewodzica Przyjemskiego o rękę starszej księżniczki Anny, na którą prośbę otrzymali i od księcia, i od księżny Gryzeldy odpowiedź pomyślną. Jeden tylko mały Wołodyjowski ciepły nad tym niemało, a gdy Skrzetucki próbował wlać mu otuchem w serce, odpowiedział: dobrze tobie, bo gdy jeno zechcesz, Anusia Bożobohata cię nie minie. Już tu ona o tobie bardzo wdzięcznie przez cały czas wspominała. Rozumiałam z początku, iż w tej myśli, by zazdrość w bychowcu egzitary, ale widzę, że chciało to go na hak przywieźć. I chyba dla ciebie jednego czulszy w sercu żywi sentyment. Co ta Manusia? Wróćże sobie do niej, non prohibeo. Ale o księżniczce Annie przestań myśleć, gdyż to jest to samo, jakbyś chciał Feniksa czapką na gnieździe przykryć. Wiem ci to, że ona jest Feniksem i dlatego z żalu po niej pewnie umrzeć mi przyjdzie. Żyw będziesz i wraz się zakochasz, byle jeno niech w księżniczce barbarze, bo ci ją drugi wojewodzic sprzed nosa sprzątnie. Zali serce jest pachołkiem, któremu rozkazać można? Zali oczom zabronisz patrzeć na tak cudną istotę jak księżniczka Barbara, której widok dziki, nawet bestie, poruszyć byłby zdolny? Masz, diable kubrak, wykrzyknął pan Skrzetuski. Widzę, że bez mojej pomocy się pocieszysz. Ależ to powtarzam, wróć do Anusi, bo z mojej strony żadnych impedimentów mieć nie będziesz. Anusia jednak ani myślała rzeczywiście o Wołodyjowskim. Powieść Henryka Sienkiewicza, Ogniem i Mieczem, jest powieścią historyczną, przedstawiającą losy narodu polskiego w okresie wojny z kozakami, które w znacznym stopniu wpłynęły na kształt Polski w tamtych czasach. I uważam, że wydarzenia, jakie zostały przedstawione w książce, wszelkie bitwy, jakie Polacy stoczyli z kozakami, należy szczególnie przeczytać, dlatego że stanowią one pewien ślad historyczny. Są bowiem godne z ogólnie uznawanymi prawdami historycznymi dotyczącymi losu Polaków. Polecam wam również tę książkę dlatego, że jest napisana specyficznym językiem, który jest charakterystyczny dla literatury okresu Sienkiewicza. Dziękuję.